kilka razy już dzisiaj zaznaczaliśmy, że polska konspiracja w pewien sposób ewoluowała. Oprócz oczywiście samego przekształcenia Służby Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej, a później w Armię Krajową, warto nadmienić kilka wydarzeń na mapie geopolitycznej, które determinowały następne przemiany. Pierwszym takim wydarzeniem był niespodziewany i katastrofalnie szybki upadek Francji w 1940 roku.
Właśnie to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, mianowicie konspiracja, no byłoby powiedzieć, że przyjęła w taką formułę tymczasową do tego momentu, bo zakładano rzeczywiście, że wiosną, latem prawdopodobnie dojdzie do rozstrzygnięcia. Nikt nie planował natomiast takiego rozstrzygnięcia, jakie ono miało miejsce, prawda? Mówimy zawsze, że ktoś jest profesjonalistą, a ktoś jest, żeby użyć dobrego słowa, jest takim amatorem, prawda? Więc taka amatorska konspiracja kończy się, znaczy tymczasowa, taka, która miała właśnie służyć tylko i wyłącznie przygotowaniem do wywołania akcji odwetowych, akcji zatrzymujących wojska niemieckie na ziemiach polskich przed ich wyruszeniem na front zachodni. Tutaj też warto wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie o zaangażowaniu niemieckim na ziemiach polskich, bo tutaj też jest bardzo często, gdzieś widzę pomijana ta kwestia, że Niemcy, mimo że miały podpisany układ o przyjaźni, prawda, i granicach z 28 września, który ja zawsze interpretuję jako przypieczętowujący czwarty rozbiór Polski.
Ze Związkiem Sowieckim, tak.
Tak, ze Związkiem Sowieckim. To jednak Hitler obawiał się możliwości sowieckiego ataku, dlatego praktycznie do wiosny lata 1940 roku na ziemiach polskich, mam tu na myśli Generalne Gubernatorstwo, bo też tego nie doprecyzowałem, stacjonowało około 100 tysięcy żołnierzy. Około 100 tysięcy żołnierzy, więc to jest liczba nawet jak na, bym powiedział, możliwości polskiej konspiracji, która tak naprawdę kiełkowała w tamtym czasie, ogromna liczba żołnierzy, gdzie mówimy o jednostkach niemieckich sił zbrojnych, czyli Wehrmachtu, jednostkach wojsk lądowych, jednostkach wojsk powietrznych, to znaczy Luftwaffe. Natomiast,
no i do tego jeszcze dochodzi policja polityczna.
Właśnie, nie tylko policja, żandarmeria, w ogóle cały aparat bezpieczeństwa, SS, do tego dochodzi oczywiście aparat też wojskowy, czyli służący całej machinie wojennej, który jest oczywiście też uzbrojony. To mamy do czynienia z liczbą mniej więcej szacunkowo około, można podać, myślę, że się nie pomylę, do 500 000 Niemców na ziemiach polskich w Generalnym Gubernatorstwie, reprezentujących właśnie różne organizacje, różne struktury. I z tej perspektywy, no, każdy przejaw jakiegoś takiego niwelowania możliwości przed wyjechania tych ludzi na zachód dla toczących się przygotowań do agresji niemieckiej na Francję miało jakieś znaczenie. Ale rzeczywiście klęska Francji była zaskoczeniem dla wszystkich i nagle zaczęto sobie zdawać sprawę, że ta konspiracja potrwa trochę dłużej. Nie było wiadomo ile, prawda? Bo rozpoczynał się kolejny etap konfrontacji między Hitlerem a zachodnią Europą, mianowicie bitwa o Anglię. No i nasz rząd też bardzo szybko musiał w czerwcu uciekać z Francji, przedostać się do Wielkiej Brytanii. Też nie było pewne, jak zakończy się ten bój, prawda? Tak naprawdę oczywiście to, że udało się uratować Anglię, to nie zmienia faktu, że konspiratorzy musieli być przygotowywani na dłuższą działalność w ukryciu i to legło u podstaw tworzenia się zrębów przyszłego polskiego państwa podziemnego, bo my tu oczywiście mówimy o tej konspiracji wojskowej, ale oczywiście była ta konspiracja też cywilna. I te dwa piony, cywilne i wojskowe, równomiernie rozrastały się, tworzyły rzeczywiście zręby państwa, które funkcjonowało w podziemiu.
Z rozkazu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego do generała Grota 14 lutego 1942 roku. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą panu generałowi jako jej dowódcy.
Kolejnym takim etapem, który był w jakiś sposób przełomowy dla polskiej konspiracji, to jest oczywiście agresja III Rzeszy na Związek Sowiecki, rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku. Zmienia się sytuacja nawet nie tyle samej konspiracji, co ten wymiar polityczny w momencie podpisania układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i zmiana też w jakiś sposób myślenia Brytyjczyków o tym, jak konspiracja polska powinna funkcjonować, czyli przejście na, bym powiedział, na etap współpracowania ze Związkiem Sowieckim, w tym sensie, że właśnie konspiracja polska, ten pion wojskowy jest mobilizowana do tego, by prowadzić działania wywiadowcze, działania dywersyjne, sabotażowe, czemu służy na przykład organizacja Wachlarza, właśnie by upóźniać przesuwanie jednostek zapasowych Armii Niemieckiej na front wschodni, szlaki komunikacyjne niszczyć, drogi transportowe, sam materiał służący Niemcom do prowadzenia wojny na wschodzie. W tym wymiarze takim wewnętrznym bardzo kluczowy to jest ten okres, o którym mówiłem, czyli schyłek 1941 roku, a 1942, czyli proces, etap scalania w obrębie konspiracji wojskowej legitymowanej przez rząd na uchodźstwie, innych organizacji, przede wszystkim wojskowych, oczywiście, które też miały swoje zaplecze polityczne. Już od momentu powstania Armii Krajowej, czy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w lutym 1942 roku w Armię Krajową, generał Rawecki przystępuje też oczywiście z pełną determinacją do tego, aby scalać w obrębie Armii Krajowej organizacje, które do tej pory funkcjonują poza jurysdykcją generała Roweckiego, a tym samym generała Sikorskiego. Więc tutaj przede wszystkim chodzi o Stronnictwo Ludowe, czyli Bataliony Chłopskie, Narodową Organizację Wojskową reprezentującą interesy Stronnictwa Narodowego. Później oczywiście to jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, z którego wywodzą się później Narodowe Siły Zbrojne, prawda? Oczywiście spora część tych formacji podporządkowuje się, część NSZ-u się podporządkowała, Bataliony Chłopskie. Odrębną kwestią jest pojawienie się na ziemiach polskich Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, ale myślę, że to jest problem na tyle już znany, że nie będziemy o tym rozmawiać. To w zasadzie jest ten drugi etap ważny dla konspiracji, w tym wymiarze wojskowym przede wszystkim, który de facto zamyka się, czy kończy się gwałtownie z aresztowaniem generała Grota Roweckiego w czerwcu 1943 roku i śmiercią generała Sikorskiego. Potem następuje kolejny okres, to jest właśnie lato 1943, zima 1944 do wiosny 1944 roku, czyli kwestia po pierwsze bardzo intensywnej aktywności niemieckich sił okupacyjnych, które rozpoczyna się de facto jeszcze latem 1942 roku w związku z akcją eksterminacji ludności żydowskiej, ale w dużym stopniu jest to pokłosie narastających problemów na froncie wschodnim. I 43 rok i potem ten przełom 43-44 wraz ze zbliżającym się do dawnych granic II Rzeczypospolitej froncie wschodnim rosnąca liczba jednostek niemieckich na jego bezpośrednim i dalszym zapleczu, co wiązało się z tym, że dochodzić zaczyna do coraz większych starć między tworzonymi na obszarach wiejskich, leśnych, większych zgrupowań Armii Krajowej z jednostkami niemieckimi. I ten etap, czyli ten właśnie 1944, tej walki nie tylko z Niemcami, ale z oddziałami Armii Czerwonej, najpierw współpracujemy, prawda, Lwów, Wilno, a potem dochodzi do walk, gdzie oddziały AKOWS muszą w zasadzie mierzyć się nie tylko z oddziałami niemieckimi, oddziałami sowieckimi, z partyzantką sowiecką, ale także bardzo często też z oddziałami, bym powiedział, innych formacji politycznych, które nie podporządkowały się dowództwu Armii Krajowej, jak Narodowych Sił Zbrojnych i dochodzi też do może nielicznych, ale częstych walk bratobójczych. Tak wyglądało życie konspiracji polskiej właśnie w 1943-44 roku.
Tutaj sprawdza się powiedzenie pana profesora, które po naszych licznych rozmowach gdzieś głęboko utkwiło w mojej pamięci. Mianowicie, historia nie jest ani czarna, ani biała. Przybiera tylko różne odcienie szarości. I to widać właśnie po tych starciach pomiędzy różnymi organizacjami niepodległościowymi. Niby jeden cel, czyli oswobodzenie ojczyzny, a jednak metody osiągnięcia tego celu były tak elektryzujące, że do bratobójczych starć dochodziło. Nie mówimy oczywiście o działaniach Gwardii Ludowej czy później Armii Ludowej, bo komuniści jako chyba jedyni walczyli o podległość, a nie niepodległość.
Nie tylko batalionów chłopskich, których dowództwo też prowadziło twarde negocjacje z dowództwem Armii Krajowej, ale na przykład ścierały się w potyczkach z oddziałami właśnie Narodowych Sił Zbrojnych. No co tu dużo mówić, też na ziemiach polskich, właśnie na terenie Generalnego Gubernatorstwa w okresie właśnie już po 1942 roku pojawiło się bardzo wiele oddziałów partyzanckich, nazywam je partyzanckimi, ale chodzi mi o to, że były złożone na przykład z bardzo różnego autoramentu ludzi, bo to byli na przykład zbiegli z niewoli jeńcy, zbiegli z niewoli żołnierze sowieccy, to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którym się udało ratować, wydostać się z get, prawda, unikając wywózki do obozów zagłady. To byli też bardzo często pospolici bandyci, kryminaliści, którzy w takich, bym powiedział, oddziałach, nie deklarując oczywiście swojego prawdziwego imienia, nazwiska, tylko działając pod fałszywą legendą, po prostu chcieli uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Czasami przybierano różnego rodzaju, bym powiedział, doraźne sojusze, jeżeli chodzi o tą aktywność polskiej konspiracji. Zdarzały się sytuacje, w której dochodziło do rozmów na przykład między dowódcami pojedynczych oddziałów Armii Krajowej z niemieckimi oficerami, gdzie właśnie deklarowano na przykład wstrzymanie ognia obu stron. Bardzo często dzisiaj mówi się o tej współpracy Narodowych Sił Zbrojnych z Niemcami, ale to nie tylko Narodowe Siły Zbrojne. Taktyka doraźnego wspierania swojego przeciwnika sprowadzała się bardzo często do tego, że właśnie zawierano takie taktyczne, krótkoterminowe sojusze, które umożliwiały, czy dawały jakieś takie krótkookresowe osiąganie celów dla wszystkich stron. Czy to dla właśnie akowców, czy dla bechowców, czy dla Niemców. Dzisiaj na przykład mogliśmy wypić razem wódkę, coś zjeść, a jutro zaczęliśmy do siebie strzelać, a pojutrze jedna lub druga strona przemaszerowywała wszelko zwartym, kolumnowym obok siebie, prawda, mijając się, oczywiście nieufnie na siebie patrząc, ale idąc po przeciwne strony, prawda? To jest, bym powiedział, taka pogmatwana historia polskiej konspiracji, gdzie, no niestety, ale dużym problemem dla nas historyków jest to, że jest brak źródeł w postaci dokumentów. Są głównie źródła wywołane, czyli wspomnienia, relacje. To szczególnie mnie intryguje ze względu na to, że wracam do swoich korzeni naukowych, zaczynam badać ponownie niemiecką okupację, jeżeli chodzi o perspektywę niemiecką. Niemiecką działalność, aktywność na ziemię polskiej. Właśnie w wielu wypadkach czytam o jakichś wydarzeniach, próbuję znaleźć niemieckie dokumenty dotyczące danego wydarzenia i nie mogę znaleźć, bo one po prostu albo nie były wytworzone, albo zostały spalone, zniszczone, a może gdzieś pochowane. Często człowiek się opiera wtedy na relacjach, a z relacjami, jak wiemy doskonale, ze wspomnieniami, no bywa różnie, więc to są źródła, do których trzeba mieć daleko posuniętą wstrzemięźliwość i ostrożność w ich szafowaniu i interpretacji.
Doprecyzujmy tylko, żeby to źle nie zabrzmiało. To, że ta czy inna organizacja niepodległościowa zawierała z Sowietami czy Niemcami jakiś krótkotrwały układ, no nie zawsze musiało oznaczać coś złego. Musimy sobie wyobrazić sytuację, w której były polskie oddziały. One były przecież pomiędzy młotem a kowadłem. Dowódcy musieli naprawdę wykazać się dużą zręcznością, aby wyprowadzić swoich żołnierzy z matni. No ale jak to zrobić, kiedy z jednej strony nacierają Sowieci, a z drugiej trzymać front stara się Wehrmacht?
Tu pan bardzo celnie ujął właśnie to, czego zabrakło w mojej wypowiedzi, a mianowicie, że te strategiczne czy taktyczne sojusze właśnie były raczej podejmowane przez polską konspirację w sytuacji, kiedy zagrażały jej żywotnym interesom, czy nawet, bym powiedział, egzystencji, prawda? Najczęściej, jeżeli chodziło o współpracę z Niemcami, to była współpraca, która wynikała z zagrożenia sowieckiego, prawda? Nie dlatego, że Polakom chciało się zawierać sojusze z Niemcami, prawda? Bo w zamian za to mogli czegoś oczekiwać. Zresztą niemieckie oczekiwania bardzo często były tak daleko posunięte, że strona polska nawet nie podejmowała dalszej współpracy, wiedząc, że wyrażenie zgody na niemieckie żądania oznacza praktycznie od strony takiej, powiedziałbym, formalno-prawnej zdrady państwa polskiego. I najczęściej rzeczywiście te sojusze taktyczne były zawierane jakby z obawy przed zagładą na przykład polskiego oddziału partyzanckiego wynikającego z aktywności sowieckiej na danym obszarze. Więc można było się dogadać z Niemcami, że za przekazanie informacji na przykład o położeniu Sowietów po ich liczbie i sile, Niemcy zezwalali na bezpieczne przejście polskiego oddziału, który w ten sposób unikał właśnie zagłady, bo gdyby został na tym terenie, danym obszarze, no to mógł zostać otoczony przez Sowietów i prawdopodobnie zniszczony. Więc to nie jest tak, że to były podejmowane rzeczywiście, tak jak być może to wynikało z mojej wypowiedzi, decyzje, które miały znamiona zdrady. Natomiast pan wspomniał o Sowietach. Rzeczywiście z Sowietami zawieraliśmy na początku te sojusze taktyczne, które najbardziej jaskrawymi przykładami są operacje wyzwolenia Wilna i Lwowa, a kończyło się to w taki sposób, że później już nikt w zasadzie nie podejmował z Sowietami żadnych rozmów na temat jakiejkolwiek współpracy, bo jeżeli już można było z kimkolwiek współpracować, licząc na dotrzymanie umowy, to właśnie ze stroną niemiecką. Co by o tych Niemcach nie sądzi? Oczywiście Niemcy też nie robili tego
Niemcy też byli pod kreską.
Oczywiście.
Tak,
więc... Im zależało na tym nawet, że...
Nie mieli tego komfortu, że mogą nie dotrzymać
tak tych
warunków.
Tak jest, tak jest. Poza tym zakładali Niemcy wielokrotnie, że idąc na rękę oddziałom partyzanckim, w jakiś sposób przyczynią się do tego, że później dany oddział partyzancki może zdecyduje się podjąć razem z nimi jakąś aktywność przeciwko Sowietom, prawda? Albo przynajmniej, jeżeli nawet oni opuszczą ten dany obszar, to ten oddział partyzancki na tym obszarze pozostanie i będzie spowalniał dalszy marsz Sowietów przeciwko Niemcom. Więc tutaj nie ma żadnych sentymentów, to jest rzeczywiście twarda polityka i takie akcje były przeprowadzane. Natomiast faktycznie one bardzo rzadko, ile mnie pamięć nie myli, przynajmniej z tych materiałów, które ja znam i o których czytałem, o tego typu akcjach, to można jedną czy dwie rzeczywiście uznać za takie, gdzie rzeczywiście dowódca oddziału partyzanckiego z tego punktu formalno-prawnego popełnił zdradę państwa polskiego, idąc na współpracę na innych zasadach niż to mógł uczynić. Ale generalnie to były kwestie, które strona polska albo podejmowała w ograniczonym zakresie, albo rzeczywiście wtedy, kiedy wiedziano, że nie grozi to żadnymi konsekwencjami oskarżenia dowódcy lub członków oddziału o zdradę państwa polskiego. Ja tutaj na koniec dodam, że bardzo ciekawy tekst w tej materii, ja myślę, że kogoś to zainteresuje, pan dr Dawid Golik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, on bada kwestię polskiego podziemia akowskiego Nowosądeczyźnie na ziemi krakowskiej i teraz popełnił właśnie taki artykuł w pracach historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o współpracy dowództwa Armii Krajowej Okręgu Miechowskiego z Niemcami na przełomie 1944-1945 roku. Gorąco naszych słuchaczy zachęcam do zajrzenia do tego tekstu, bo to jest bardzo fajny tekst, który pokazuje realia tej współpracy, żeby tylko nie być gołosłownym i żeby ktoś nie powiedział, że tutaj u pana redaktora Lecha profesor Gajewnik jakiś farmazon prawił.
Oczywiście. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć na koniec jedną rzecz. Trzeba czasami z tych mitów odrzeć jakąś historię, żeby dotrzeć do tego rdzenia, do tej prawdy faktycznie, bo prawda gdzieś tam jest schowana, tylko że samo podjęcie tematu nie oznacza wcale tego, że musimy mieć jakiś jednoznaczny osąd, tak? To znaczy, okej, mamy dowód na to, że w jakimś zakresie Armia Krajowa, jakiś tam oddział współpracował z Niemcami, aby gdzieś tam sobie przejść albo wykonać jakieś inne zadanie. I często w naszych głowach pojawia się już myśl o zdrajcy, tak?
Tak. Biało-czarno. Tak.
Dokładnie, jednoznaczna odpowiedź, tak? Zdrajca współpracował, nie zdrajca, czyli wierny dalej Polak, tak, patriota, nie współpracował.
I najlepiej, żeby jeszcze zginął.
Najlepiej, żeby zginął, właśnie. No, tak. Często trzeba niestety z tych mitów odrzeć pewną historię, żeby dotrzeć do tej prawdy, bo ona nie jest jednoznaczna, tak?
Nie jest jednoznaczna i to, o czym pan mówi, to jest specyfika pewnych okresów historii. Są okresy w historii czy Polski, czy innych państw, które rzeczywiście są bardzo takie łatwe do interpretacji, mało bolesne. Natomiast gdy w grę wchodzą, tak jak w naszej historii, te okresy bolesne, które są właśnie trudnymi okresami właśnie, okres I wojny światowej, szczególnie okres II wojny światowej, albo inaczej mówiąc, tam gdzie w grę wchodzi sytuacja, gdy ginie pewien porządek, określony porządek funkcjonowania świata. Bo ja zawsze powtarzam, że II wojna światowa to jest moment, kiedy tak naprawdę ginie porządek świata, zaczyna funkcjonować prawo silniejszego, prawo dżungli. Jeżeli chodzi przynajmniej tutaj o nasze ziemie, więc porządek był oczywiście niemiecki, ale interpretowany przez samych Niemców na ich korzyść. Natomiast my byliśmy poddani takiej brutalnej eksterminacji, która przybierała różne formy, że rzeczywiście de facto ma się wrażenie, odnosi się wrażenie, analizując dokumenty, że mamy do czynienia z prawem dżungli, prawem silniejszego. Więc to są takie momenty w dziejach Polski i okresy, które rzeczywiście wymagają demitologizacji, bo ta mitologizacja z kolei miała też różne przesłanki i czemuś musiała służyć w pewnych określonych czasach. Co innego był okres, powiedzmy, lat 45-48, potem okres PRL-u, potem kiedy skończył się PRL, lata 90, Wajcha poszła w drugą stronę, tak jak druga RP i Armia Krajowa to była B, w cudzysłowie, w czasie PRL-owskim. Po 89 Wajchę przesuwamy w drugą stronę i wyciągamy tylko takie dokumenty i kwity, które świadczą o tym, że nie była B, że było wszystko fajnie, a w ogóle to tak najlepiej to się wtedy żyło i w czasie II wojny światowej to też hura optymistycznie byliśmy the best we wszystkim, w tym i w tym. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, a który też jest potrzebny, bo ten czas, ten dystans narastający od wydarzeń też w moim przekonaniu jako historyka prowadzi do tego, że mniej jest emocji, a więcej jest chłodnego myślenia. i chłodnej analizy. I rzeczywiście II wojna światowa jest bardzo specyficznym okresem, jeżeli chodzi o ziemie polskie i wydaje mi się, teraz wróciłem, jak już wspomniałem, do tych badań po 20 latach przerwy, że bardzo wiele rzeczy jest jeszcze przed nami do przebadania. Dzięki Bogu Niemcy i Amerykanie, którzy dysponują dokumentami, te dokumenty udostępniają je w internecie, także już nie ma takiej sytuacji, jak powiedzmy 20 lat temu, może gdybym chciał cośkolwiek z tego, tej problematyki badać, bym musiał myśleć, co zrobić, żeby wyjechać do Stanów na kwerendę, bo dzisiaj po prostu sięgam po kubek kawy do internetu i ściągam te materiały na dysk, prawda? Jeszcze jest bardzo dużo rzeczy przed nami, bo te dokumenty są albo wcale nieznane, albo bardzo słabo znane w Polsce. A mówię cały czas o dokumentach niemieckich. Ta niemiecka perspektywa na okupację, wydaje mi się, jest dzisiaj clue, żeby też zrozumieć nasze zachowanie, nasze postawy w czasie tej wojny, a one jednak wymagają bardzo pogłębionych studiów. I taka jest moja konkluzja.
No, szkoda, że nie mamy dostępu do archiwów jeszcze
rosyjskich.
Rosyjskich, tak. To też pewnie w jakiś sposób by pomogło w jakiś sposób ocenić niektóre wydarzenia.
Tak jest. I dlatego może kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy taką możliwość mieli. Może jak już zejdzie z tego świata Władimir Władimirowicz i może... No brakuje nam jeszcze jednego Jelcyna, panie redaktorze. No przydałby
chociaż
nam się
na parę
Jelce,
lat.
Na parę lat, tak na pięć lat, żebym ja dożył czasów, żeby otworzono te archiwa rosyjskie, to szczerze mówiąc, nie wiem, dom bym, znaczy mieszkanie bym zastawił i pojechał wtedy do Rosji, żeby to przejrzeć, co tam jest. Ale nie, no sporo rzeczy też Rosjanie udostępniają, może nie to, co nas interesuje i nie na taką skalę. Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy w ogóle warto byłoby zastanowić się nad tym, co my tak naprawdę wiemy o tej okupacji, o Niemcach, o nas, o naszych postawach, dokonać pewnej rekapitulacji tego stanu badań, a tego wydaje mi się przede wszystkim dzisiaj brakuje, bo jak nie wiemy, co mamy i co zostało zrobione, to też nie wiemy do końca, czym się zająć w przyszłości w oparciu o to, co jest dzisiaj udostępnione, jeżeli chodzi o archiwalia.
To jest, myślę, że dobry moment, żeby zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Życzymy wam, drodzy słuchacze, przede wszystkim otwartości umysłu na różne argumenty, ponieważ to sprawdza się praktycznie w każdej dziedzinie życia.
Zdecydowanie. Jeżeli jesteśmy otwarci, jeżeli jesteśmy otwarci na dyskusję przede wszystkim, chcemy poznawać poglądy różnych ludzi, to tak naprawdę dzięki temu my sami jesteśmy w stanie wyciągać wnioski dla nas najbardziej, bym powiedział, obiektywne.
Dziś w naszym studiu gościliśmy profesora Tomasza Gajownika z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za wysłuchanie, mam nadzieję, naszego dzisiejszego spotkania.
Tylko przypominam, drodzy słuchacze, że każdy z poprzednich odcinków znajdą państwo na stronie Radia UWM FM w zakładce podcasty. Radosław Lech, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.